Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu NGO Stacja. Dzisiejszy odcinek będzie taką trochę moją refleksją na temat regularnie pojawiających się pytań na Facebooku dotyczących tego, kiedy zapłacić za napisany projekt o dofinansowanie, albo na przykład pojawiających się ogłoszeń zlecą napisanie projektu za późniejszą pracę w tym projekcie. Oczywiście jak zawsze będzie przewrotnie, a mianowicie nie odpowiem Ci wprost na to, kiedy płacić za projekt, bo to będzie Twoja decyzja, co musisz wziąć pod uwagę podczas zadawania takich pytań i podczas szukania osób do pisania projektów. O tym opowiem Ci na końcu tego odcinka, a na początku zaczniemy od tak naprawdę strategicznego myślenia o pozyskiwaniu środków w Twojej organizacji pozarządowej. Na początku taka refleksja. Kiedyś organizacje pozarządowe nie były gotowe płacić za przygotowanie projektów, więc po pierwsze fajne jest to, że już w tym momencie ludzie są na to gotowi, bo to znaczy, że z jednej strony sektor się bogaci, a z drugiej strony oznacza to to, że coraz częściej te umiejętności przygotowania wniosków o dofinansowanie są cenione jako taka wiedza specjalistyczna. Tak, to jest wiedza specjalistyczna. Są co prawda takie konkursy, które nie wymagają zbyt wiele wiedzy, ale na przykład już pozyskiwanie środków unijnych to jest wiedza specjalistyczna. Pozyskując środki unijne, trzeba wziąć dużo różnych aspektów pod uwagę, na przykład aspekty dostępnościowe związane z politykami horyzontalnymi już teraz, związane z pozyskiwaniem danych i na przykład z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków. Więc tak, z jednej strony mnie to cieszy, że osoby w organizacjach pozarządowych są gotowe płacić za przygotowanie projektów. Tak jak mówiłam, na końcu będzie o tym, jak chcą płacić, bo nie wszystkie modele finansowania, czy nie wszystkie pomysły na to, jak płacić osobom, moim zdaniem są sensowne. Na końcu opowiem Ci też o tym, dlaczego ja coraz rzadziej decyduję się na przygotowanie dla innych wniosków o dofinansowanie. Jeżeli chcesz zacząć płacić w Twojej organizacji pozarządowej za przygotowanie wniosków, to pierwsze pytanie, czy pierwszą decyzję, którą musisz podjąć, czy pierwszą odpowiedź, którą musisz znaleźć, to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego chcę płacić za pisanie wniosków. Może jest tak, że szukasz osoby, która Ci to będzie robić stale i chcesz przetestować kilka osób, z którymi Ci się na przykład najlepiej pracuje i wtedy wybrać tą jedną najlepszą i dlatego na początku chcesz płacić, a może uważasz, że nie masz takiej wiedzy i takich kompetencji i dlatego zakładasz, że stale będziesz płacić za dofinansowanie wniosków. I teraz ja uważam, że to jest takie ślizganie się po powierzchni, ponieważ jeżeli Twoja organizacja pozarządowa, jeżeli Ty jako zarząd, Ty jako prezes zakładasz, że Twoja organizacja pozarządowa będzie miała bardzo duży budżet z dotacji, że chcesz głównie żyć jako organizacja pozarządowa z dotacji, to moim zdaniem to jest kluczowa kompetencja w organizacji pozarządowej. I to jest taka kluczowa umiejętność, której nie należy delegować na zewnątrz. Oczywiście mówię o tym, jeżeli masz takie założenie, że na przykład 50, 70, 90% Twojego budżetu to będą środki pochodzące z dotacji. Z tym się wiąże odpowiedź na kolejne pytanie, czy w ogóle masz jakiś inny pomysł na finansowanie działań w Twojej organizacji. Jeżeli nie masz, to znowu wracamy do pytania pierwszego, czy raczej już wtedy mamy odpowiedź na to pytanie pierwsze, no bo jeżeli nie masz pomysłu na to, jak w inny sposób finansować działania Twojej organizacji, to znaczy, że pozyskiwanie środków, przygotowanie wniosków jest kluczową kompetencją. Wiadomo, bez środków Twoja organizacja nie będzie w stanie funkcjonować. I tak, nie mi to oceniać, czy Twój pomysł na strategię finansową w Twojej organizacji jest mądry czy niemądry. Dane są takie, że w 2020 roku według danych Stowarzyszenia Klon Jawor z badania kondycji sektora 61% przychodów sektora, czyli przychodów wszystkich organizacji pozarządowych, stanowiły krajowe i zagraniczne środki publiczne. I to jest bardzo dużo. Wracając do tych danych, 53% organizacji korzysta ze źródeł samorządowych, a 27% ze źródeł rządowych i administracji centralnej. Jeżeli mówimy o funduszach Unii Europejskiej, to 11% sektora korzysta z tych źródeł, dlatego że, tak jak mówiłam, to jest bardzo wyspecjalizowane źródło. Podaję Ci te dane po to, żeby znowu zachęcić Cię do poszukiwania innych sposobów finansowania Twojej organizacji, jeżeli zakładasz, że będziesz się finansować z projektów, czyli na przykład ze źródeł samorządowych, to są źródła urzędów miejskich, miejskich ośrodków pomocy społecznej, urzędów marszałkowskich, to w tym momencie tak naprawdę konkurujesz z co drugą organizacją pozarządową. I tak naprawdę konkurujesz o bardzo małe pieniądze, dlatego że średnia dotacja ze źródeł samorządowych to 19 tysięcy. To jest tak naprawdę mikro mało. Wracając znowu do tego pytania, czy chcę płacić za pisanie wniosku o dofinansowanie, jeżeli na przykład możesz pozyskać 19 tysięcy złotych, to ile tak naprawdę będzie Cię kosztować przygotowanie wniosku o dofinansowanie? Pytanie jest takie, czy to już się opłaca, czy jeszcze nie. Ja tego nie wiem. W każdym bądź razie, zanim podejmiesz decyzję, że chcesz płacić za pisanie wniosków, musisz odpowiedzieć sobie na... Mówię tutaj cały czas oczywiście o osobach zewnętrznych, że biorę kogoś, z kim do tej pory nie współpracowałem i płacę mu za przygotowanie konkretnego wniosku, więc odpowiadasz sobie na początek na pytanie, czy to jest kluczowa kompetencja w mojej organizacji, czy moja organizacja chce żyć z dotacji, czy mam jakieś inne pomysły na finansowanie działalności mojej organizacji. Jeżeli to jest kluczowa kompetencja i jeżeli chcesz żyć z dotacji, to moim zdaniem nie powinieneś brać osób zewnętrznych do przygotowania wniosków dla Twojej organizacji, tylko powinieneś się tego nauczyć. Dlaczego nauczyć i gdzie nauczyć? Po pierwsze, pisacze wniosków, ja napisałam naprawdę bardzo, bardzo dużo wniosków o dofinansowanie i kiedyś było tak, że szczególnie na przykład w funduszach unijnych, że jak zadbałam o wszelkie technikalia, to mogłam dać praktycznie 90% gwarancji na to, że ten wniosek uzyska dofinansowanie. Obecnie nikomu nie daję gwarancji na wniosek, który napisałam. Dlatego, że to, co się dzieje, to na przykład w funduszach Unii Europejskiej powolutku zaczynają tak formułować kryteria, że nawet jeżeli ten wniosek jest dobrze napisany, żeby być w stanie wyrzucić go z listy rankingowej. O czym mówię? Ostatnio negocjowałam wniosek, który napisałam i moim zdaniem to jest dobrze napisany wniosek technicznie. Okazało się, że elementem tego wniosku był komponent rozwoju organizacji pozarządowej, która wnioskowała o te środki i oceniający uznał, że cały ten komponent jest zbędny. I do tego dochodzi to, że zakwestionowano wysokość etatów, które też są bardzo drogie w 2024 roku i w efekcie zakwestionowania wysokości etatów i komponentu rozwojowego w organizacji pozarządowej obcięto ponad 50% budżetu. I co się okazało? Okazało się, że obcięcie ponad 50% budżetu spowodowało to, że wniosek odpadł merytorycznie. Kiedyś tak nie było. Kiedyś można było negocjować stawki i kiedyś było też tak, że raczej podmioty nie kwestionowały wysokości etatów i założenie było takie, że jeżeli piszę, że chcę poprawić dostępność w mojej organizacji pozarządowej, co jest zgodne z wszelkimi wytycznymi i politykami horyzontalnymi, to oceniający się zgadza. W tym momencie zostały wycięte środki na dostępność, zostały wycięte etaty i wniosek odpadł merytorycznie. Napisaliśmy protest, co z tego wyjdzie, ja tego nie wiem. Moje uczucie jest takie, to są takie jakieś luźne przekonania, że po prostu ten wniosek miał odpaść ze względu na inne czynniki pozawnioskowe. Jeżeli z kolei chodzi o źródła samorządowe, to tak naprawdę tutaj ta ocena tych wniosków ciągle jest dyskusyjna, bo raczej większe znaczenie ma to, czy samorząd zna Twoją organizację pozarządową, czy ją lubi, czy ją ceni za działalność. Jeżeli tak, to wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że otrzymasz dotację. I tutaj trochę w samorządzie ciągle tak naprawdę ten techniczny aspekt przygotowania wniosków o dofinansowanie nie ma aż takiego znaczenia. Są konkursy, w których jest duża konkurencja i tutaj dostają najpierw ci, którzy muszą dostać, a potem ci, którzy mają fajne wnioski. Przeważnie jest tak, że dla tych fajnych już nie zawsze wystarcza środków. A jeżeli chodzi o konkursy mniej atrakcyjne, takie, na których nie ma chętnych, nie ma specjalistów, to tak naprawdę nie ma znaczenia, jak ten Twój wniosek będzie wyglądać. Jeżeli będzie w miarę przyzwoity, to i tak dostaniesz środki. Z kolei, jeżeli mówimy o konkursach rządowych, to tutaj tak naprawdę decyduje łut szczęścia i to, do jakiego oceniającego się trafi. Największym źródłem grantowym, jeżeli chodzi o źródła rządowe, jest Narodowy Instytut Wolności. No i tam tak naprawdę są zewnętrzni oceniający i albo Twój wniosek się spodoba, albo Twój wniosek się nie spodoba. Często też jest tak, że jeżeli chodzi o tych oceniających, to albo zrozumieją ten wniosek, albo go nie zrozumieją. I też tutaj tak naprawdę technika ma znaczenie, ale nie ma aż takiego znaczenia, bo może się okazać, że jeżeli ten wniosek się spodoba, to się go wyciągnie, dorzuci mu się trochę punktów. Jeżeli ten wniosek się nie spodoba, to odejmie się mu punkty, po prostu. I jakby zawsze w każdym najlepiej pisanym wniosku da się za coś odjąć punkty. No bo tak jak mówiłam, te regulaminy konkursów są w taki sposób pisane, aby dało się to zrobić. Jeżeli chodzi o na przykład Aktywnych Plus, czy te wszystkie inne konkursy rządowe, to w Aktywnych Plus jest bardzo duża konkurencja, są zewnętrzni oceniający i tutaj tak samo, albo się komuś wniosek spodoba, albo go zrozumie, albo się nie spodoba i nie zrozumie. A z kolei jeżeli mówimy o zadaniach publicznych, typu na przykład praca z uchodźcami, czy praca z osobami uzależnionymi, czy na przykład z migrantami, to prawda jest taka, że tutaj to są wyspecjalizowane organizacje pozarządowe, które regularnie aplikują o te środki i tak naprawdę jeżeli chcesz aplikować o środki na przykład na pracę z migrantami, to powinieneś mieć już jakieś doświadczenie i tutaj moim zdaniem dobry wniosek Ci nie uratuje, bo w większości tych konkursów jest punktowane doświadczenie i kadra podmiotu, który o nie wnioskuje. Raczej jeżeli na przykład mówimy o pomocy rozwojowej, no to nie ma takiej opcji, aby podmiot, który nigdy w życiu nie prowadził pomocy rozwojowej, otrzymał dotację w tym konkursie. Tam są dość duże dotacje, jest wymagana współpraca na przykład z krajami Afryki i to nie jest tak, że nawet jeżeli zapłacisz za wniosek i on będzie świetnie napisany, to że otrzymasz dotację. Raczej nie. Podsumowując tą długą, subiektywną, bardzo subiektywną opinię o aktualnej sytuacji, jeżeli mówimy o wnioskowaniu o środki, moim zdaniem warto się tego nauczyć, bo nawet osoby, które umieją to robić, nie mają gwarancji, że ich wnioski otrzymają dofinansowanie. No chyba, że mówimy o jakichś rzeczach, które nie powinny mieć miejsca i które powinny być zgłoszone do prokuratury tak naprawdę. Jeszcze podzielę się z Tobą taką dygresją do dygresji. Przeważnie w większości organizacji jest tak, że jak zaczynają organizacje pisać, to nie dostają, potem trochę szukają pomocy, trochę się nauczą, trochę poczytają kart oceny i przeważnie gdzieś tak 7., 8., 9., 10. wniosek zaskoczy, no i jak zaskoczy, to już potem się udaje pozyskiwać te środki. Więc jeżeli chcesz płacić, bo na przykład za 2 razy Ci się nie udało, 2 razy Twój wniosek odpadł, to nie przejmuj się tym, posłuchaj rozmowy z Eugeniuszem Fikiem, podlinkuję. Dowiesz się, oni też na początku kilkukrotnie pisali, odpadali, ale potem jak już zaskoczyło, no to poszło. I przeważnie tak jest, że na początku te nowe organizacje pozarządowe potrzebują więcej czasu na pozyskanie pierwszych środków. Trzeba być upartym i konsekwentnym i jak się uda, no to potem jest, tak, to potem się udaje. Zachęcam Cię do nauki pisania wniosków i to też nie jest wiedza tajemna. Tak naprawdę mówimy o 2 umiejętnościach, a mianowicie mówimy o takiej umiejętności planowania projektu. Też nagrałam odcinek o tym, co to jest dobry projekt społeczny i na czym polega takie myślenie projektem, ale nie projektem takim, że chcę zarobić, tylko takim projektem, że chcę zmienić świat. Posłuchaj go i wymyśl fajny i ciekawy projekt. Podlinkuję Ci nagranie do odcinka z Alą Ulatowską, która mówi o tym, jak przygotowuje innowacyjne pomysły na działania społeczne. Więc jak już sobie wymyślisz fajny projekt, to tak naprawdę kolejną kluczową kompetencją, jeżeli mówimy o przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, jest kompetencja myślenia taką matrycą logiczną. Matryca logiczna polega na tym, że jeżeli mam pewien problem, to celem będzie jego na przykład niwelacja, albo zmniejszenie, albo minimalizacja, albo rozwiązanie. Działanie ma się przyczynić do osiągnięcia tego celu, czyli na przykład do zmniejszenia problemu. Rezultatem będzie zmniejszony problem, a budżet jest potrzebny do tego, aby po prostu rozwiązać ten problem. Czyli tworzymy tak naprawdę takie ciągi logiczne, w których one są wzajemnie powiązane. Też nagrałam o tym odcinek, podlinkuję, posłuchaj. I jeżeli mówimy o przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, pierwsza rzecz fajny pomysł, a druga rzecz matryca logiczna. Jest jeszcze trzecia umiejętność. Trzecia umiejętność to jest taka trochę umiejętność edukacyjna, a mianowicie nie pisania wniosków w taki sposób, że zakładamy, że oceniający wie wszystko, tylko raczej tłumaczymy mu jak dziecku, co po kolei zrobimy, jak zrobimy, na co wydamy te pieniądze, kto będzie uczestniczył w tych działaniach, kto nam pomoże, czym się będą zajmować wolontariusze. Czyli tą trzecią umiejętnością jest to, że myślimy o takim wniosku jak takim bardzo szczegółowej instrukcji działania i bardzo szczegółowym opisie tego, co chcemy zrobić. To nie jest lanie wody, to jest raczej takie myślenie o tym, żeby tak dobrze wszystko wytłumaczyć. Jeżeli chodzi o czerpanie wiedzy, to tak jak powiedziałam, zachęcam Cię do wysłuchania tych podlinkowanych odcinków. Wejdź na stronę, wejdź do notatek, kliknij i słuchaj. Ale też dobrze jest się uczyć pewnych rzeczy na szkoleniach i takie szkolenia regularnie są realizowane przez ośrodki wsparcia ekonomii społecznej i przez centra organizacji pozarządowych. Przeważnie one są nieodpłatne. Są też oczywiście oferty płatne. Dużo wiedzy znajdziesz w internecie, na YouTubie, jest bardzo dużo nagranych webinariów, Także tej wiedzy jest sporo i w pewnym momencie jak zaczniesz słuchać i zbierać tą wiedzę, to okaże się, że ona się powtarza. Z jednej strony to jest wiedza tajemna, a z drugiej strony to nie jest taka wiedza jakaś Ajwaj nie wiadomo jaka, tylko to jest wiedza, która właśnie dotyczy tego, jak wymyślić projekt i co to jest matryca logiczna, jak opisać pozycję budżetową, jak opisać działania, jak opisać rezultaty, co to jest SMART. Także to, wiecie, to jakby nie jest tak, że to jest jakaś taka rzecz, której się nie da opanować umysłowo. Ta sama wiedza teoretyczna tak naprawdę jest mniej istotna, bo najistotniejsza jest praktyka. Dopiero jak siądziesz i zaczniesz pisać, to zrozumiesz, o co chodzi. Jak będziesz miał pytania, szukasz odpowiedzi, korzystasz z doradztwa w OWES-ach, z doradztwa w COP-ach. Tam są ludzie, którzy się na tym znają i którzy nieodpłatnie pomagają przygotowywać wnioski o dofinansowanie. Warto z tej wiedzy korzystać, warto się uczyć, warto rozwijać, tym bardziej, jeżeli budżet Twojej organizacji pozarządowej ma się głównie składać z środków publicznych. Nie ma co tego zlecać, bo też, wiecie, jeszcze jest taka akcja, pisałam kiedyś na zlecenie, ale tak naprawdę jeżeli piszę na zlecenie, to moim priorytetem nie jest to, żeby pomóc temu mojemu zleceniobiorcy, tylko tak naprawdę moim priorytetem jest to, żeby najpierw moje podstawowe miejsce pracy było zabezpieczone moją pracą. To znaczy, ja nie wiem, czy tak wszyscy działają, jeżeli mówimy o wnioskach o dofinansowanie. No ja tak miałam, że mam swój etat w organizacji pozarządowej i to jest dla mnie priorytet, a zlecenia są działaniami dodatkowymi. I nawet jeżeli brałam zlecenie na przygotowanie wniosku o dofinansowanie, to najpierw musiałam wykonać te rzeczy, za które mi płacą etatowo, co miesiąc, regularnie, które powodują to, że jakby jestem w stanie się utrzymać, jestem w stanie żyć, a dopiero potem zajmowałam się zleceniobiorcami i to było nie w porządku, dlatego ja już raczej nie piszę dla osób zewnętrznych wniosków o dotacje, bo nie chcę tak traktować ludzi, ale też potem to się wiązało z tym, że na przykład osoby dzwoniły na dzień przed, na dwa dni przed, czy im sprawdzę wniosek, czy im napiszę wniosek. Raczej jak na przykład pracuję teraz jako doradca i wspieram osoby w pozyskiwaniu dotacji, to mówię im wszystkim, że jeżeli chcą, żeby im sprawdzić wniosek, niech dadzą znać na tydzień przed, że ten wniosek przyjdzie. Niech nie liczą na to, że im posprawdzamy wszystko na dzień przed albo w tym samym dniu, przed terminem oczywiście, że uczymy też ludzi takiego myślenia wcześniej, planowania działań, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków. Jeżeli pracuję ze zleceniobiorcą, no to ciężko mi powiedzieć komuś, kto mi płaci, że sorry, ale za późno napisałeś uwagi, nie uwzględnimy ich. To znaczy mi jakoś było z tym ciężko i tak jak mówię, ja już rzadko to robię. Więc jak już przeszliśmy do płacenia, to teraz opowiem Ci, jakie są modele płacenia za wnioski o dofinansowanie. I tak, pierwszy model jest taki, że przygotowanie wniosku o dofinansowanie to jest praca. W sensie takim, jeżeli myślisz, że ChatGPT napisze Ci wniosek i zrobi to dobrze, to nie łudź się. W tym roku najprawdopodobniej miałam chyba kilka wniosków napisanych przez czat, gdy oceniałam i one wszystkie były tak słabe, że nie dało się tego czytać. Napisanie wniosku o dofinansowanie trwa od kilku godzin. Tu mówimy o takich prostych, jednostronicowych, dwustronicowych wnioskach jak do małego FIO, do kilku dni. Tu mówimy o dużych projektach unijnych, w których trzeba napisać dobre działania, dobry budżet i potem jeszcze trylion i bilion niepotrzebnych pól, które są wymagane przez grantodawcę. Ja uważam, że to jest praca, za którą należy zapłacić. Czyli jeżeli biorę czyjś czas i z niego korzystam przez jeden dzień, to jest 8 godzin pracy, która powinna być wynagrodzona. Niezależnie od wyniku wniosku, więc w tym momencie, jeżeli osoba pracuje za 100 zł na godzinę, już rzadko kto w ogóle chce za takie pieniądze pracować, jeżeli mówimy o tych umiejętnościach eksperckich, no to w tym momencie to jest co najmniej 800 zł. Jeżeli osoba ma bardzo dużą skuteczność i bardzo dużo umiejętności, to może chcieć dwa razy więcej albo nawet trzy razy więcej. Więc po pierwsze, jeżeli mówimy o pozyskiwaniu dotacji, to powinniśmy osobom zapłacić za godzinę pracy poświęconej na pisanie wniosku o dofinansowanie. Ja wiem, że wiele osób z tego nie rozumie, bo często pojawiają się ogłoszenia pod tytułem napisz mi wniosek, jeżeli dostaniemy dofinansowanie, to dostaniesz tak zwaną success fee. I tak, biorąc pod uwagę to, że jest bardzo duże ryzyko nieotrzymania dotacji, przeważnie dostaję, na przykład jeżeli chodzi o aktywnych plus, sprawdzałam to w zeszłym roku, to tam chyba dostaję 20-30% listy rankingowej. No to dlaczego ja mam pracować na przykład nad takimi aktywnymi plus, to jest około 2-3 dni pracy po około 6 godzin, czyli to jest około 20 godzin pracy, plus jakieś tam spotkania czy tego typu historie, bo trzeba przecież coś ustalić z zamawiającym. No to dlaczego 20 godzin mojej pracy ma być niewynagrodzone tak naprawdę. Więc tutaj to takie myślenie, że będzie tylko success fee, moim zdaniem jest myśleniem błędnym. Może się okazać tak, że osoba pisząca będzie tylko pracować za success fee, czyli za darmo, bo na przykład nie otrzyma żadnego wniosku o dofinansowanie. Albo też jest teraz taka sytuacja, że ocena unijnych projektów trwa około roku i w tym momencie ja na przykład popisałam wnioski w zeszłym sierpniu i październiku, do tej pory nie ma wyników, no więc dlaczego ja mam pracować za darmo? Bo to się tak naprawdę do tego sprowadza. Kolejny model takiego niepłacenia za przygotowanie wniosku, a płacenia w innej formie, to jest napisanie wniosku za możliwość pełnienia pewnej funkcji w tym wniosku. To też jest w sumie trochę niesprawiedliwe, dlatego że jeżeli ja jestem pisaczem wniosków, to tak naprawdę chcę żyć z pisania wniosków. Ja nie chcę rozliczać tych projektów, nie chcę być animatorem, bo każde to stanowisko we wniosku jest, no ma swoje obowiązki, które też trzeba wykonywać, czyli napisałem wniosek za darmo, a potem mogę być koordynatorem tego projektu, czyli dostaję wynagrodzenie za pracę, którą wykonuję jako koordynator projektu. No i w sumie to jest nieuczciwe, bo zamawiający nie zapłaci mi za przygotowanie wniosku, tylko płaci mi za to, abym go skoordynowała i rozliczyła. No i teraz tak, to jest taki wstęp do tego, jak płacić za wnioski. Ja uważam, że dla osób, których nie znam, to te osoby powinny mi zapłacić za moją pracę i ewentualnie, jeżeli się na to dogadujemy, to tak naprawdę zależy od wielkości wniosku, powinniśmy otrzymać success fee, jeżeli wniosek otrzyma dofinansowanie, lub móc pracować w tym projekcie. Jest jeden wyjątek od tej sytuacji. Jeżeli pracuję w danej organizacji pozarządowej i jestem na stałe z nią związana i to jest taka moja główna organizacja pozarządowa, to w tym momencie ta organizacja pozarządowa mi nie płaci za przygotowanie wniosków, bo ja te wnioski wiem, że wtedy piszę dla siebie, bo będę w nich pracować. Ale to się dzieje tylko w organizacji pozarządowej, w której pracuję na co dzień i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że mogłabym za darmo przygotowywać ludziom wnioski o dofinansowanie po to, żeby potem pracować na przykład dla 10 organizacji. Nie, to jest prosty przepis na wypalenie zawodowe i raczej wydaje mi się, że te osoby eksperckie, które mają wiedzę, mają doświadczenie, raczej tutaj ograniczają swoje działania, a nie pozyskują ciągle nowe podmioty do współpracy. Do przemyślenia, nie mam co prawda doświadczenia pracy w takiej firmie konsultingowej, która pisze na zlecenie wnioski i potem je na zlecenie realizuje. Może one działają inaczej. Ale one na pewno nie napiszą ci wniosku za darmo. Nie liczyłabym na to. Podsumowując, ten cały taki trochę przydługi odcinek o płaceniu za przygotowanie wniosku o dofinansowanie, naucz się tego. To nie jest trudne, dasz sobie z tym radę. Czas poświęcony na naukę zwróci ci się 1000-krotnie. Jest bardzo dużo darmowej wiedzy, korzystaj z darmowego doradztwa. I tutaj szczególnie, jeżeli Twój model finansowania, Twoja strategia finansowania zakłada, że będziesz regularnie wnioskować o środki publiczne. A jeżeli świadomie podejmujesz decyzję, że chcesz za to zapłacić, zapłać tej osobie za pracę, którą ona poświęci na rzecz Twojej organizacji, to jest umiejętność specjalistyczna, to jest umiejętność poszukiwana na rynku i raczej rzadko się zdarza, aby ktoś chciał robić wolontariat na rzecz cudzych organizacji w tak kluczowym obszarze jak pozyskiwanie środków. Jeżeli Ty nie chcesz się tego uczyć, to zaproś do współpracy osobę, z którą wspólnie się tego będziecie uczyć, albo na przykład, która się tego nauczy, ale to wtedy będzie Twoja osoba, Twój pracownik, Twój współpracownik, Twój wolontariusz z Twojej organizacji pozarządowej. Wtedy Ty mu poświęcisz czas, wyślesz go na szkolenia. Jeżeli na przykład jakieś szkolenie jest w Warszawie, sfinansujesz mu koszty dojazdu do tej Warszawy, on się czegoś nauczy, a potem będzie dla Ciebie pracować. Też możesz na przykład zaplanować w ramach rozwoju instytucjonalnego środki na przeszkolenie zespołu i w ramach tego przeszkolenia można dla zespołu sfinansować takie właśnie szkolenie z przygotowania wniosków o dofinansowanie. Dobrze by było, gdyby to było krótkie szkolenie, a potem na przykład praca już taka doradcza, indywidualna nad korektą wniosków. To też się da zrobić. Także pomyśl o tym raczej nie w taki sposób, że zapłacę i na pewno dostanę, bo tak to nie wygląda, tylko pomyśl o tym obszarze, który jest kluczowym obszarem w organizacjach pozarządowych. Mówię o pozyskiwaniu środków. Pomyśl o tym obszarze tak bardziej kompleksowo, bardziej strategicznie, bo środki finansowe są tym paliwem, dzięki któremu Twoja organizacja pozarządowa albo się rozwinie i będzie mogła świetnie działać, albo umrze śmiercią naturalną, ponieważ jeżeli nie ma pieniędzy i dużo rzeczy trzeba robić wolontarystycznie, po godzinach, z czegoś trzeba żyć, to jest taka dobra droga do wypalenia zawodowego, do przeciążenia pracą i do poszukiwania nowych sposobów na życie zawodowe już poza tą organizacją pozarządową. Było długo. Mam nadzieję, że ten odcinek da Ci trochę do myślenia. Liczę na to, że pomyślisz strategicznie. Mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się na jakimś szkoleniu z przygotowania wniosków o dofinansowanie. Cześć i do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.